Jeśli prawdziwe są informacje i oszacowania, że ze sporą częścią najsilniejszych grup zorganizowanej przestępczości powiązani są byli funkcjonariusze MSW z okresu przede wszystkim, ale nie wyłącznie, przed 1989 rokiem, to warto rozważyć domysł, iż za pomocą posiadanych przez siebie informacji i dokumentów mogą oni podtrzymywać sytuację, na którą skądinąd klasa polityczna sama pracuje, oskarżeń wobec licznych polityków. Cel to przedłużenie sytuacji paraliżu najwyższych władz państwa, niedopuszczenie przez to do podwyższenia sprawności procesu legislacyjnego, policji, prokuratury, sądów, tłumaczy profesor Zybertowicz. Potwierdza jego słowa Ludwik Dorn, minister spraw wewnętrznych i wicepremier w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze w 2004 roku Dorn tłumaczył: obecne wywodzące się z PZPR kierownictwo państwa działa, jeśli nie w stylu czysto mafijnym, to quasi-mafijnym. Relacje z narad nad zatrzymaniem prezesa Orlenu Andrzeja Modrzejewskiego czy kompletowaniem składu Rady Nadzorczej Orlenu przypominają sceny z powieści kryminalno-gangsterskich lub relacje z najbardziej skorumpowanych państw Trzeciego Świata. W 1989 roku powstało nowe państwo, którego ustrój polityczny i społeczny, a także system gospodarczy były diametralnie różne od PRL-owskiego. Ale w aparacie gospodarczym i politycznym, w najbardziej newralgicznych instytucjach, kluczowe decyzje nadal są podejmowane przez ludzi z polsko-ludową przeszłością. Potwierdzeniem tej tezy są badania elit biznesu przeprowadzone w 1998 roku przez Jacka Wasilewskiego z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ogólnie rzecz biorąc, mniej więcej połowa członków obecnej elity politycznej, administracyjnej i biznesowej już przed 10 laty w roku 1988 zajmowała kierownicze, w tym naczelne, stanowiska, a 1/3 wykonywała zawody specjalistów. Prace, zawody, plasujące się niżej w hierarchii społecznej, wykonywało w ostatnim roku panowania państwowego socjalizmu tylko około 11% badanych, a około 7% nie rozpoczęło jeszcze wówczas kariery zawodowej lub z różnych przyczyn miało przerwę w pracy. Po 2001 roku, czyli po dojściu do władzy ekipy Leszka Millera, coraz więcej do powiedzenia mieli byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Można to było obserwować w wielu centralnych instytucjach, ale na przykład w Ministerstwie Finansów, resorcie newralgicznym dla funkcjonowania państwa, aktywność ludzi ze esbecką przeszłością była szczególnie widoczna. Dawni esbecy nie zajmowali w tym resorcie podrzędnych stanowisk, mieli bowiem zbyt potężnych protektorów, wśród których był piastujący funkcję wiceministra Wiesław Ciesielski. Ten absolwent Wydziału Cybernetyki Ekonomicznej Moskiewskiego Instytutu Zarządzania oraz doktorant Akademii Nauk Społecznych ZSRR, kuźni marksistowsko-leninowskich kadr dla całego obozu pokoju, jeszcze w PRL systematycznie piął się po szczeblach partyjnej kariery, aby w końcu w 1979 roku zostać pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie. Przez kilka lat był eseldowskim baronem, a w 2001 roku został wiceministrem finansów w gabinecie Leszka Millera i szybko dokonał radykalnych, personalnych zmian w podległych sobie instytucjach. Zaraz potem Wiesław Ciesielski zaangażował się w tworzenie wywiadu skarbowego, którego kompetencje i możliwości były, zdaniem wielu ekspertów, większe niż Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ciesielski nie jest wyjątkiem, to tylko przykład. Za to bardzo wymowny. Jemu także, podobnie jak wielu innym działaczom postkomunistycznej partii, bezustannie towarzyszy poczucie bezkarności. Poczucie oparte na doświadczeniu. W 1994 roku Ciesielski zaangażował się w nielegalne wówczas przedsięwzięcia ubezpieczeniowe. Jego działaniami zainteresowała się przemyska prokuratura, ale śledztwo zostało umorzone, gdy tylko ministrem sprawiedliwości w rządzie Józefa Oleksego został Jerzy Jaskiernia. Doświadczenie dyktowało zresztą Ciesielskiemu, że może zostać bezkarny, także uczestnicząc w poważniejszych sprawach, w tym również w aferze Mieleckiej. Wiceminister Ciesielski powołał na stanowisko wicedyrektora Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych Aleksandra Mleczkę, dawnego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, który od połowy lat 70. aż do negatywnej weryfikacji w 1990 roku pracował w Wydziale Ochrony Gospodarki Krakowskiej Służby Bezpieczeństwa. Poza Ciesielskim i całym Czerwonym Układem w Ministerstwie Finansów, Mleczce pomogło także doświadczenie operacyjno-dochodzeniowe, doświadczenie i kompetencje w zakresie bankowości oraz finansów. Na początku lat 90. Mleczko zajmował się ochroną, a następnie windykacją długów w należącym do Dawida Bogatina, pierwszym komercyjnym banku w Lublinie. Doświadczenie i kompetencje celne oraz skarbowe, potwierdzone egzaminem. Mleczko nie zna wprawdzie żadnego języka, co jak na wiceszefa zajmującego się kontaktami międzynarodowymi Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych jest dość zabawne, ale widać Ciesielskiemu to nie przeszkadzało. Rzeczpospolita, wszyscy ludzie Ciesielskiego, Rzeczpospolita, 20 października 2004 roku, która ujawniła esbecką pajęczynę w resorcie finansów, relacjonowała. Były funkcjonariusz SB ma dziś dostęp do największych tajemnic państwowych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała Mleczce poświadczenie dostępu do informacji niejawnych do poziomu ściśle tajne, co umożliwia mu dostęp do tajemnicy państwowej o najwyższej klauzuli. Znajomi Mleczki z krakowskich czasów powiedzieli nam, że tajemnica otrzymania tego poświadczenia przez Mleczkę tkwi w jego przyjaźni z Kazimierzem Ślusarczykiem, byłym funkcjonariuszem SB, pozytywnie zweryfikowanym w 1990 roku, a dziś dyrektorem delegatury ABW w Katowicach. Czerwona pajęczyna, która po zwycięskich dla SLD wyborach parlamentarnych w 2001 roku oplotła Ministerstwo Finansów i inne resorty, była rozległa. Ale wpływy postkomunistów lepiej niż prześwietlanie życiorysów członków administracji najwyższego szczebla ilustruje sprawa Marka Ungiera, jednego z najbliższych współpracowników Aleksandra Kwaśniewskiego. Ungier, często nazywany wiceprezydentem, na początku lat 90. był prezesem Juventuru, firmy, której losy są modelowym przykładem nomenklaturowej spółki i poczynań układu wywodzącego się z byłej PZPR. Spółka akcyjna Juventur została zawiązana 3 dni przed końcem roku 1989 z kapitałem w wysokości 6,5 miliarda złotych. Większość tego kapitału, dokładnie 6 miliardów, wniósł do firmy Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, koncesjonowana czerwona organizacja dla młodych karierowiczów, coś w rodzaju PZPR-owskiego przedszkola. Pozostała część to pieniądze państwowe znajdujące się we władaniu Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej, na czele którego stał Aleksander Kwaśniewski. Komitet, wydawałoby się peryferyjna organizacja, odegrał sporą rolę w końcu lat 80., rozdając znacznej części PZPR-owskich działaczy złote spadochrony, które ułatwiły im miękkie lądowanie w nowej rzeczywistości. A miał co rozdawać. Jak stwierdzili kontrolerzy NIK, w 1990 roku KMIKF dysponował kilkuset miliardami złotych. Kwaśniewski temu Krezusowi szefował, natomiast Ungier był dyrektorem jednego z departamentów. Przy sprawie Juventuru obaj okazali się nadzwyczaj hojni i mogłoby się wydawać niefrasobliwi.